Zapraszamy na serwis informacyjny w Radiu Maryja. W Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła w Toruniu odbyły się uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. W ich trakcie odsłonięto kolejne tablice z nazwiskami bohaterskich Polaków. Uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji zamordowanych za pomoc Żydom. Przewodniczył jej ksiądz biskup Wiesław Śmigiel, ordynariusz toruński. W homilii ksiądz biskup wskazywał, że zawsze należy stać po stronie prawdy i sprawiedliwości, bez względu na uciski, prześladowania i poprawność polityczną.
Zawsze trzeba wytrwale, odważnie i cierpliwie właśnie stać po stronie prawdy oraz kierować się przekazaniem miłości Boga i bliźniego. Modlimy się dziś za tych, którzy zachowali się jak trzeba. Dziękujemy za nich, ale modlimy się też, abyśmy my mieli siły, by w chwili próby postąpić sprawiedliwie, w duchu wiary i miłości, zachować się jak trzeba.
Po Eucharystii w Kaplicy Pamięci Sanktuarium zostały odsłonięte i poświęcone tablice z 26 nazwiskami Polaków, którzy ponieśli śmierć ratując Żydów. Podczas uroczystości głos zabrał dyrektor Radia Maryja, ojciec dr Tadeusz Rydzyk.
Każda wojna budzi w ludziach niebezpiecznego, dzikiego zwierza. Tak było podczas II wojny światowej. Ludzie z obudzonym w sobie dzikim zwierzem zgotowali ludziom niewyobrażalne cierpienia, piekło na ziemi. W tym piekle znaleźli się ludzie heroicznie dobrzy, którzy zachowali się jak trzeba, jak uczy Pan Bóg. Pragniemy tych ludzi przywoływać, ich nazwiska uwiecznić na tak długo, jak długo można, aby wychowywać następne pokolenia, by już nigdy nie było tego piekła.
Do Torunia przybyli też politycy. Prezydencki minister Adam Kwiatkowski odczytał okolicznościowy list od Andrzeja Dudy. Prezydent podkreślał w nim, że jesteśmy zobowiązani, by pielęgnować prawdę i pamięć o naszych bohaterach.
Na nas, współczesnych Polakach, spoczywa odpowiedzialność za pielęgnowanie pamięci i strzeżenie prawdy o tym, co się wówczas wydarzyło w naszym kraju za sprawą niemieckich okupantów. Jesteśmy to winni naszym poprzednikom, którzy zginęli w walce o odzyskanie niepodległej ojczyzny i ocalenie jej obywateli, Żydów. Ale jest to także nasza powinność wobec przyszłych pokoleń, aby dobrze znały swoje dziedzictwo i odczuwały słuszną dumę. Mocno wierzę, że dzięki takim dziełom, jak tutejsza kaplica, pamięć i prawda będą trwać i nieść potomnym przesłanie solidarności i braterstwa.
Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin w specjalnym wideo mówił, że czas II wojny światowej był też czasem wielkiego bohaterstwa i heroizmu. Polityk dziękował rodzinie Radia Maryja za przywracanie o nich pamięci.
Niezwykle się cieszę, że w tym przywracaniu pamięci tak aktywnie uczestniczy środowisko Radia Maryja, że Instytut Pamięci i Tożsamość, że ojciec Tadeusz Rydzyk podjęli się tego wielkiego dzieła przywracania pamięci o Polakach ratujących Żydów.
Obecny w Toruniu prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek wskazał, że między innymi dzięki wysiłkowi ojców redemptorystów obraz udziału Polski w II wojnie światowej jest bliższy prawdzie.
Dzięki takim miejscom, dzięki takim inicjatywom nie można już kłamać. To prawda zwycięża i ona zwycięży, tak jak ci ludzie, którzy zapłacili życiem za tą uniwersalną prawdę, że zło, chociażby za nim stało największe potęgi, nigdy nie zwycięży dobra tkwiącego w człowieku.
Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów ustanowiono z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy. Przypada on w rocznicę zamordowania w 1944 roku przez Niemców rodziny Ulmów, która ukrywała żydowskich sąsiadów. Rekordowa liczba blisko 30 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem i 575 zgonów to najnowszy dzienny bilans epidemii w Polsce. Wzrost liczby zakażeń widoczny jest także w szpitalach. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że w całej Polsce mamy już 75% zajętości wszystkich łóżek covidowych i łóżek z respiratorami. Premier ocenił, że najtrudniejszy czas jest przed nami. Stąd, jak powiedział, decyzja, by otwierać szpitale tymczasowe, okazała się trafna. Jawna. Szef rządu podczas wystąpienia w Pyrzowicach wskazał też, że za parę dni otwierany będzie tutaj kolejny szpital tymczasowy, których mamy już 27.
Szpitali, które są tą naszą ostatnią, ale jestem przekonany, skuteczną linią obrony i dzięki tym szpitalom będziemy mogli zapewnić wydajność służby zdrowia taką, aby uniknąć tego, co było najgorsze i co obserwowaliśmy jeszcze kilka miesięcy temu na zachodzie Europy, czyli selekcjonowania pacjentów. Ten może być leczony, ten nie może być leczony. W Polsce takich przypadków nie może być i szpitale tymczasowe właśnie temu służą, żeby takich przypadków nie było.
Według rządu kolejnym orężem w walce z koronawirusem są szczepienia. Od środy preparat przeciw COVID-19 przyjmują przedstawiciele służb mundurowych. W czwartek ruszą szczepienia żołnierzy Wojska Polskiego. Obie grupy będą otrzymywać preparat firmy AstraZeneca. Innym sposobem na zduszenie pandemii w Polsce mają być obostrzenia. W związku z tym Ministerstwo Zdrowia i Konferencja Episkopatu Polski we wspólnym komunikacie zaapelowali do wszystkich proboszczów o poważne podejście do obowiązujących limitów wiernych na nabożeństwach. Dodatkowe restrykcje rząd ogłosi w czwartek. Zgodnie z zapowiedzią premiera będą one obowiązywać na najbliższe 2 tygodnie. Od 2015 roku w myśleniu państwa o rodzinie dominuje nowe indywidualne spojrzenie, podkreśliła minister rodziny Marlena Maląg podczas debaty zorganizowanej z okazji przypadającego w środę Narodowego Dnia Życia. Dzień ten obchodzimy już po raz 17.
Narodowy Dzień Życia to święto uchwalone przez Sejm w 2004 roku. Jest dniem refleksji nad wartością życia i rodziny, które, jak wskazują liczne badania, jest dla nas jako dla społeczeństwa zdecydowanie najważniejsza i wręcz niezbędna do osiągnięcia szczęścia i osobistej satysfakcji. W czasie debaty zorganizowanej w resorcie rodziny minister Marlena Maląg zaznaczyła, że rząd Zjednoczonej Prawicy od początku kieruje się myśleniem prorodzinnym. Dowodem tego, jak mówiła, jest szereg programów nakierowanych na potrzeby człowieka. Od momentu poczęcia do okresu emerytalnego. Naszym zadaniem jest troska o każde życie. Dziecka, matki, pracujących rodziców i emerytów. To także zabezpieczenie niepełnosprawnych, mówiła minister.
Ja niezmiernie cieszę się, że mamy takie nowe spojrzenie i też nową jakość, którą dzięki właśnie Radzie Rodziny, którą kieruje tutaj obecna pani Dorota Bojemska, pani minister Barbarze Soszek, gdzie właśnie oprócz tych działań konkretnych, które będą wprowadzane przede wszystkim wartość rodziny, ta nadrzędna wartość rodziny, wsparcie człowieka od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci, bo to jest dla nas istotne i zawsze mieliśmy to na sztandarach.
Jako największe wyzwania w kontekście Narodowego Dnia Życia wskazano rosnący wskaźnik rozwodów oraz niewystarczający przyrost naturalny. To także narastające problemy psychiczne dzieci spowodowane nauczaniem zdalnym, które prowadzi do zerwania więzi rówieśniczych. W debacie obok przedstawicieli rządu wziął udział m.in. prezes Fundacji Narodowego Dnia Życia, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Ojciec Święty Franciszek zaapelował o modlitwę w intencji odnawiania się w społeczeństwie wrażliwości na wartość życia ludzkiego na każdym jego etapie i w każdej kondycji. Biskup Rzymu mówił o tym podczas cotygodniowej audiencji generalnej transmitowanej z Biblioteki Pałacu Apostolskiego w Watykanie. Zwracając się do Polaków, nawiązał do Narodowego Dnia Życia, który w środę był obchodzony w Polsce. Święto to jest dniem refleksji nad wartością życia i rodziny.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj w Polsce przypada Narodowy Dzień Życia, ustanowiony przez Parlament w 2004 roku. Jutro w uroczystość zwiastowania Kościół w Polsce będzie obchodził Dzień Świętości Życia. Za wstawiennictwem Maryi i Matki Bożej módlcie się, aby na całym świecie, w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie odnawiała się wrażliwość na wartość życia ludzkiego na każdym etapie i w każdej kondycji. Z serca Wam błogosławię.
Katechezę w przeddzień uroczystości Zwiastowania Pańskiego Ojciec Święty poświęcił modlitwie w komunii z Maryją. Papież mówił, że modlitwy kierowane do Maryi nie są daremne. Ona, jak wskazywał, odpowiada również na nasze błagania, wsłuchuje się w nasze głosy, nawet te zamknięte w sercu. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek przekazał dziennikarzom szczegółowe informacje na temat swojego majątku. Zapowiedział, że z autorami pomówień spotka się w sądzie. Takie działanie ma zakończyć nagonkę na szefa państwowego koncernu. Do ataku wykorzystano majątek, jaki zgromadził Daniel Obajtek. Media i opozycja podnosiły, że wartość aktywów jest większa niż jego dochody. Przedstawione dziś informacje dotyczą dochodów oraz lokowania środków przez Daniela Obajtka. Jak poinformowały media, w latach 1998-2020 zarobił on prawie 7 milionów złotych, natomiast na zakup w sumie ponad 30 nieruchomości wydał nieco 6 milionów złotych. Pozytywnie ten krok i taką postawę prezesa płockiego koncernu oceniają ekonomiści, między innymi profesor Zbigniew Krysiak.
Nie musiał tego publicznie podawać, bo w zasadzie został jakby pod wpływem tej represji postawiony w takiej sytuacji, że został zaszczuty, jego rodzina. W zasadzie musiał w ten sposób odkryć wszystko, ale to, że to zrobił, to świadczy o tym, że jest to właśnie człowiek rzetelny, który, podkreślę, służy Polsce. Być może wielu na jego miejscu po prostu uciekłoby od tej sytuacji.
Pełnomocnik Daniela Obajtka przekazał, że informacje na temat finansów jego klienta zostaną przekazane CBA, które na wniosek prezesa Orlenu ma przeprowadzić kontrolę majątku i weryfikację oświadczeń majątkowych. Angelika Borys, prezes Związku Polaków na Ukrainie, została skazana na 15 dni aresztu za organizację nielegalnej imprezy masowej. Za taką władzę uznały tradycyjny doroczny jarmark Grodzieńskie Kaziuki. Rozprawa sądowa odbyła się w areszcie, do którego prezes Angelika Borys trafiła we wtorek. Wydarzenie potępił premier Mateusz Morawiecki i zapowiedział, że będzie o tym rozmawiał na posiedzeniu Rady Europejskiej.
Nie zgadzamy się na takie traktowanie Polaków, na branie tego typu właściwie zakładników. Tak można powiedzieć o tego typu działaniu, które władze białoruskie stosują na coraz szerszą skalę. Jest to działanie absolutnie niezgodne z jakimikolwiek standardami międzynarodowymi. Powinniśmy dzisiaj między narodem białoruskim, narodem polskim budować mosty, a nie mury. Wszyscy Białorusini, którzy żyją w Polsce, mogą cieszyć się normalnym, spokojnym i godnym życiem. I żądamy tego samego od Białorusi.
Władze Związku Polaków na Białorusi uznały w oświadczeniu, że bezpodstawne zatrzymanie Borys służy zastraszaniu całego środowiska polskiej mniejszości na Białorusi. W ocenie Andrzeja Pisalnika, sekretarza zarządu głównego Związku Polaków na Białorusi, władze białoruskie świadomie prowadzą do eskalacji trwającego już konfliktu między Białorusią a Polską.
Związek Polaków na Białorusi jest największą polską organizacją na Białorusi, reprezentuje całą mniejszość polską i w ten sposób traktować lidera takiej organizacji, to automatycznie władze musiały rozumieć, że wywołają konflikt z Polską, z rządem polskim, czyli eskalacja już trwającego konfliktu będzie jeszcze większa.
Polski MSZ zaapelował o jak najszybsze zwolnienie prezes Związku Polaków na Białorusi i zaprzestanie arbitralnych prześladowań przedstawicieli mniejszości polskiej. Do polskiego resortu dyplomacji został wezwany także chargé d'affaires ambasady Republiki Białorusi w Polsce. To był serwis informacyjny w Radiu Maryja.